Maciej Zakrocki przedstawia.
Dobry wieczór. We wtorek, 9 kwietnia w Radiu Tok FM. Dzisiaj mamy czas na historię Polski i dzisiaj sięgniemy do tej niezbyt odległej, ale bardzo ciekawej i ważnej także z punktu widzenia spraw bieżących. W kwietniu i maju 2004 roku, a więc 20 lat temu, poznaliśmy stanowisko Sejmu w sprawie tzw. afery Rywina, którą przez ponad rok badała pierwsza w dziejach Sejmowa Komisja Śledcza. O co chodziło? W największym skrócie posłowie zasiadający w tej komisji próbowali ustalić, kto stał za znanym producentem filmowym Lwem Rywinem, który przyszedł do Adama Michnika, redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, i powołując się na dobre wejścia do premiera Leszka Millera, zażądał łapówki wynoszącej 17,5 miliona dolarów za korzystne dla Agory, a więc firmy wydającej gazetę, zapisy w ustawie medialnej. Dzięki nim Agora miała uzyskać możliwość kupna telewizji Polsat, na czym jej zależało. Rozmowę Adam Michnik nagrał, co było podstawą do publikacji artykułu w gazecie, napisanego przez Pawła Smoleńskiego, w którym autor opisał całą sprawę. Wybuch skandal, bo informacja, że w młodym demokratycznym państwie można za pieniądze wpływać na kształt przyjmowanego przez parlament prawa, musiała budzić powszechne oburzenie. Sejm powołał komisję śledczą, która miała obok prokuratury wszystko wyjaśnić. Jej obrady transmitowały telewizję, co spowodowało olbrzymie zainteresowanie aferą. Poza tym takiego spektaklu Polacy jeszcze nigdy nie mieli okazji oglądać. Oczywiście ogromnego zainteresowania nie udało się utrzymać przez rok, ale i tak wiele mogliśmy się dowiedzieć o kulisach polityki. Z tego doświadczenia mieliśmy też inny wniosek, już mniej budujący, no bo jak przyszło właśnie te 20 lat temu na polityczną konkluzję, czyli przyjęcie przez Sejm ostatecznych wniosków ze śledztwa, to znowu wygrała polityka i przegłosowane dokumenty nie odpowiedziały nam na pytanie, jaka była prawda z tą aferą. Po latach przewodniczący Komisji Śledczej, historyk, wtedy polityk, poseł w jednej osobie, profesor Tomasz Nałęcz, napisał książkę Afera Rywina – Odsłanianie prawdy. Postanowiłem porozmawiać z panem profesorem o tym, jak on patrzy na tą całą historię, zarówno sięgając do dokumentów z tamtego czasu, jak i teraz, kiedy po 20 latach znowuż przejrzał całe archiwum sejmowe z prac Komisji Śledczej. Myślę, że może ta historia być dla państwa również ciekawa. Liczę, że te najbliższe 50 minut z Radiem Tok FM to będą minuty fascynującej historii Polski. Zapraszam.
Maciej Zakrocki przedstawia.
No i jest z nami autor książki Afera Rywina, Odsłanianie prawdy, pan profesor Tomasz Nałęcz, historyk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wyjaśnię też i panu, ale i słuchaczom, że zawsze jak audycja historyczna jest w oparciu o książkę, to staram się nie tyle w rozmowie z autorem ją zrelacjonować, no bo to nie ma sensu. Najważniejsze, żeby słuchacze pod wpływem naszej rozmowy chcieli do książki sięgnąć i tam poznają po prostu wszystkie szczegóły. Natomiast ja czytając ją wybrałem sobie parę elementów, które wydaje mi się, że są istotne, może nawet nie zawsze z punktu widzenia samej afery Rywina i to, co państwo badali w Komisji Śledczej pod pana przewodnictwem, ale to, co z pana opowieści opowiada nam trochę o kulisach polityki, bo to nie tylko, że jest ciekawe, ale też właśnie pokazuje, no jak to wygląda w takim obszarze, którego na co dzień nie widzimy. I tak, ale po kolei bym zaczął, bo to też jest ciekawe, jak pan właśnie polityk, poseł, historyk dowiaduje się w ogóle o samej aferze i to na dodatek od dziennikarza. I właściwie jest pan trochę zaskoczony, że co on tu głowę zawraca. Rzucę okiem, powiedział i za 10 minut będę gotowy do skomentowania. Okazało się, że ten dziennikarz już wiedział, że zajmie to panu więcej czasu. Tak to było?
Tak to było dokładnie. Dzień był w ogóle nietypowy. Ja zresztą o tym piszę w książce, bo to był pierwszy dzień po świętach Bożego Narodzenia, 27 grudnia. Sejm jest wtedy absolutnie wymarły. Posła nie uświadczysz, bo posłowie mają wolne od Wigilii do praktycznie Trzech Króli. Tak to było w moich czasach 20 lat temu. Dziennikarzy też praktycznie nie ma. Wielu pracowników Kancelarii Sejmu bierze sobie jakieś dni wolne, więc to jest niemalże wymarły budynek, ale firma działa teoretycznie i musi być zawsze obecny jeden z wicemarszałków. I właśnie w 2002 roku padło na mnie. Ale to nawet muchy się nudzą takiego dnia w Sejmie, więc przyszedłem nieśpiesznie, usiadłem i przyszedł dziennikarz z prośbą o komentarz do artykułu w Gazecie Wyborczej. Był przekonany, że ja już wiem, o co chodzi, nie wiedziałem. No i sięgnąłem do Gazety Wyborczej i o nie miałem, bo na pierwszej stronie Gazety Wyborczej wielki tytuł, ustawa za łapówkę, czyli przychodzi Rywin do Michnika. Przeczytałem to raz, uszczypnąłem się, przeczytałem drugi, no jedyny miałem komentarz, nawet podzieliłem się tym komentarzem z dziennikarzem, któremu nagrywałem ten komentarz. To był cytat z Gałczyńskiego. Miałem wrażenie, że ten tekst to jest taki sen idioty śniony nieprzytomnie. No bo w ogóle mi się w głowie nie mieściło, że luminarz polskiej kultury, no bo Lew Rywin był wtedy jednym z najbardziej znanych polskich producentów o światowej renomie. Właśnie wtedy finalizował słynnego pianistę, film obsypany wieloma Oscarami, już w trakcie, kiedy afera była w pełnym toku, co zresztą komplikowało. Nie mógł Rywin wyjechać na te uroczystości, bo miał zakaz prokuratorski opuszczania kraju w związku z aferą. Ale luminarz polskiej kultury przychodzi do legendarnej postaci polskiej opozycji, niesłychanie ustosunkowanej politycznie, no bo Adam Michnik był zaprzyjaźniony był z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, z premierem Leszkiem Millerem. A w ogóle to przecież jest wyjątkowa postać w naszym życiu publicznym, a 20 lat temu ta pozycja Adama Michnika była jeszcze bardziej przemożna niż jest obecnie, chociaż dzisiaj też jest znacząca. I tenże Rywin proponuje Michnikowi za 17,5 miliona dolarów łapówki sprzedanie ustawy w Sejmie. Agora wtedy chciała, Agora, czyli firma wydająca Gazetę Wyborczą, chciała kupić telewizję Polsat. Nowelizowana była ustawa radiofonii i telewizji i w tej ustawie znalazł się przepis, który blokował tą transakcję. I Rywin przyszedł i w imieniu grupy trzymającej władzę, jak to określił, ale jednoznacznie dawał do zrozumienia, że za tym wszystkim kryje się premier Leszek Miller, zażądał za odblokowanie tego przepisu 17,5 miliona łapówki. To się nie miało prawa zdarzyć. To było nierzeczywiste. Tego by nawet żaden pisarz science fiction nie wymyślił. A to się jednak zdarzyło i było w to trudno uwierzyć. Stąd moje oniemienie w ten poświąteczny dzień i stąd długa zwłoka, zanim jakiś komentarz. Wróciłem do tych moich słów po 20 latach. Dosyć bezsensowny taki obły, że liczę, że prokuratora wszystko wyjaśni. No to w każdej sprawie tak można powiedzieć. W gruncie rzeczy nie miałem nic do powiedzenia. Ja nie wiedziałem. Wiele osób w Warszawie już wtedy sporo o aferze wiedziało, bo Adam Michnik tego nie ukrywał. Ja dosyć dobrze znałem Adama Michnika. To był mój znajomy jeszcze z czasów studiów na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, ale nie spotkałem go w tym czasie. Nie miał on okazji, żeby mi to opowiedzieć. No, gdyby mi to zresztą opowiedział, to bym nie mógł wejść do komisji śledczej, także to akurat była rzecz, która otworzyła mi drzwi do komisji, brak wiedzy na ten temat.
No i oczywiście wybucha afera po tej publikacji. Początkowo, o czym też pan pisze, politycy ówczesnego obozu władzy, między innymi premier Józef Oleksy, twierdzi, że to wszystko się rozmyje, tu nic z tego nie wyniknie. No ale za chwilę i pan Marek Borowski, wtedy postać numer dwa w SLD.
Marszałek Sejmu.
Tak, marszałek Sejmu, ale też prezydent Aleksander Kwaśniewski i premier Leszek Miller uważają, że najlepiej będzie powołać komisję śledczą, która to zbada. No i otrzymuje pan telefon od pana Marka Pola, wicepremiera wtedy w rządzie Leszka Millera i ministra, który mówi: jesteś moim dłużnikiem, bo załatwiłem z Millerem, że zostajesz przewodniczącym.
Tak.
No i jak pan pisze, był pan przerażony tą perspektywą, ponieważ obiecał pan żonie, na marginesie książka jest pani Darii dedykowana, no wyjazd na safari do Kenii. I jak pan pisze, takiej podłości Darii zrobić nie mogłem. No i tu ciekawe spotkanie z Markiem Polem, który nie zostawiał panu wyboru.
Tak, no Marek Pol poza tymi stanowiskami w rządzie był jeszcze przewodniczącym Unii Pracy, czyli takiej lewicowej partii, która była partią koalicyjną SLD. Ja byłem wiceprzewodniczącym. Utworzyliśmy taki zgrany duet w Unii Pracy. Rozumieliśmy się bez słów. On się koncentrował na pracy w rządzie, ja odpowiadałem za pracę w Sejmie. Tej roboty było huk. Myśmy wtedy mieli kłopot z sondażami, to znaczy funkcjonowanie w rządzie jest skomplikowane, daje partii nowe możliwości, ale też powoduje, że ona jest bardziej widoczna na scenie publicznej i bardziej oceniana. I nie wszystkim się linia rządu podoba i rzeczywiście w tym czasie mieliśmy kłopoty sondażowe i Marek uważał, że wejście do tej komisji, no, a jako wicemarszałek no, mogłem wejść do tej komisji tylko w roli przewodniczącego, taka, że to była propozycja Leszka Millera i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo to ich decyzja była, że to pozwoli odzyskać wigor Unii Pracy. No, rozumiałem tę argumentację. W końcu trudno nie być patriotą swojej partii. No, ale z drugiej strony wakacje w mojej rodzinie to była świętość. Ciężko z Darią pracowaliśmy przez cały rok. Natomiast właśnie dwa tygodnie wakacji to była świętość. A poza tym warto przy okazji tej komisji powiedzieć, że ani Sejm, który ją powoływał, ani posłowie, którzy do niej wchodzili, pojęcia nie mieli, co to jest za stwór, jak to funkcjonuje. Ja jako jedyna osoba miałem jakie takie wyobrażenie, nie o komisji śledczej z III Rzeczypospolitej, bo komisja badająca aferę Rywina dlatego poruszała się w takim nowym świecie, bo była po raz pierwszy funkcjonowała. Taką możliwość działania komisji śledczej stworzyła dopiero konstytucja uchwalona w 1997 roku. Dwa lata potem Sejm uchwalił ustawę, która była podstawą funkcjonowania komisji. No i po trzech latach od uchwalenia tej ustawy powołano pierwszą komisję śledczą. Ja dosyć dobrze znałem funkcjonowanie komisji śledczych w okresie II Rzeczypospolitej. I wiedziałem, że to wcale nie jest wdzięczny kawałek chleba. Że ci się wchodzi do tej komisji, to jest się bardzo czujnie obserwowanym przez opinię publiczną. Trzeba się wielokrotnie narazić swoim kolegom z parlamentu, bo tu już nie ma zmiłuj się, tu już nie ma żadnej dyscypliny partyjnej, tu nie ma żadnej solidarności partyjnej. Jeśli się poseł, a nie daj Boże przewodniczący komisji śledczej kieruje jakimiś względami partyjnymi, jakimiś sympatiami, powiązaniami, instrukcjami partyjnymi, no to w ogóle zginął. Ta komisja już wtedy nie ma żadnego sensu. I wcale mi się do tej komisji nie śpieszyło. Niczego nie rozumiałem z tego, co wyczytałem w Gazecie Wyborczej, w tym artykule, od którego zaczęliśmy. Oczywiście lawinowo państwo dziennikarze śledziliście ten temat, pisaliście mnóstwo różnego rodzaju publikacji na ten temat, lawinowo ta wiedza narastała, ale tak naprawdę nadal istota tej tajemnicy, dlaczego Rywin poszedł z taką absurdalną propozycją do Michnika, no nie padała żadna rozsądna odpowiedź. Ja jedną rzecz intuicyjnie czułem, bo wierzyłem w uczciwość narracji tego artykułu. No, bardzo szanowałem Adama Michnika, bo on dla mnie autorytetem. Wiedziałem, że jeśli się zdecydował taki tekst wydrukować, to nie jest żadna sensacja jednego dnia. To nie jest żaden wymysł, żeby nakład podnieść. Zresztą był twardy dowód. To znaczy, dlatego zresztą też ta afera wybuchła i miała taką głośność, bo Adam Michnik nagrał tą przestępczą propozycję Lwa Rywina. Myśmy intuicyjnie czuli, że korupcja zaczyna coraz bardziej zagrażać naszemu budowanemu wtedy od nowemu po 89 państwu, że to jest taki rak, który potrafi różne części tego organizmu infekować i zagrażać mu poważną degrengoladą. Ale jak do tej pory nikt nie był złapany za rękę, a tutaj był twardy dowód, było nagranie, stąd głośność tej afery, ale też i przestępstwo było ogromne, bo nieraz zdarza się słyszeć takie argumentacje, przecież to wszystko wymysł. Tutaj nikt nikomu nawet złotówki nie dał, gdzie tam dopiero 17,5 miliona dolarów. Owszem, nie, bo Adam Michnik ani przez moment nie pomyślał, żeby spełnić żądanie szantażysty. Natomiast nagrał go, udokumentował przestępstwo. A przestępstwo było bardzo grube. Ono tak naprawdę pod znakiem zapytania stawiało naszą demokrację. No, panie redaktorze, po co my, jeśli można w Sejmie kupić ustawę za gigantyczną łapówkę, to po co te wybory, po co te kampanie wyborcze? Przecież wszystko zamienia się w tandetny teatr, za kulisami którego sceny rozgrywa się rzeczywista polityka. Na tym polegał też ten szok, ponieważ myśmy w komisji odsłonili tą kurtynę i pozwoliliśmy milionom Polaków zajrzeć za tą kurtynę i to dla wielu Polaków było szokiem. No, SLD, Lewica do dzisiaj się po tym szoku nie może otrząsnąć, no bo ona wypadła najgorzej w tych badaniach komisji śledczej.
Ale właśnie, bo to jest może ważny wątek, który jeszcze się pojawi w naszej rozmowie, kiedy robił pan wiele, aby nie zostać przewodniczącym tej komisji,
to prawda.
To również właśnie rozmawiał pan z premierem Leszkiem Millerem i w tej rozmowie, którą pan przywołuje w książce, rzeczywiście, no mówi pan to, co przed chwilą usłyszeliśmy, może zacytuję, niewiele rozumiem z tej afery, ale podejrzewam, że jakiś cwaniak z SLD wpadł na pomysł zrobienia interesu życia. Jeśli stanę na czele komisji, wyczyszczę szambo do dna, choćby oznaczało to wielki skandal. Chyba tego nie chcesz, pyta pan premiera Millera. Na co on odpowiada, na to liczę. Ja wiem znacznie więcej niż ty o pracach nad ustawą medialną, choć nigdy się nią bliżej nie zajmowałem, zostawiając to w rękach Oli Jakubowskiej. Jednak jak ty, afery nie rozumiem. Wiem jedno, jestem ofiarą tej sytuacji. I jeśli ustalisz ludzi, którzy to świństwo zrobili, to za żaden mankiet nie będę cię trzymał, tylko ich złożę do grobu i przebiję osinowym kołkiem. Nie zmuszam cię, ale proszę, byś został przewodniczącym. Specjalnie przywołałem ten fragment, ponieważ ostatnia część pana tej poprzedniej wypowiedzi właśnie dotyczyła jakby upadku SLD i tego, że się partia nigdy już potem tak nie pozbierała, ale też wydaje mi się, że właśnie ten przewijający się wątek Leszka Millera, bo ewidentnie jest to postać, która w trakcie tej afery nie tylko, że się pojawia również na posiedzeniach komisji śledczej, ale jest to człowiek, który do dzisiaj ma swego rodzaju traumę po tym, co się wydarzyło, aczkolwiek w książce się to pojawia wielokrotnie, właśnie to był polityk, który bardzo chciał wyjaśnienia tej afery, a jednak stał się jej ofiarą, prawda? To taki no, pewien gorzki paradoks.
Paradoks, ale nie do końca. To znaczy, to była dla mnie bardzo ważna rozmowa z dwóch powodów, bo ta rozmowa bardzo skłoniła mnie do poważnego zastanowienia rzeczywiście nad rolą Leszka Millera. Ja zbyt sobie szybko, przystępując do badania tej afery, zdania nie wyrabiałem. Zbyt szybko nie stawiałem nikogo poza kręgiem podejrzeń. No na tym polega śledztwo, że trzeba w tym śledztwie w punkcie wyjścia dopuścić każdą jego możliwość, więc... Ale to była dla mnie niezwykle ważna rozmowa, bo ja zrozumiałem... Oczywiście Leszek Miller, gdyby chciał, no był wtedy uznawany powszechnie za kanclerza, za silną postać z SLD. Gdyby on chciał, to on by tej komisji nie powołał, nie zgodził się na nią. Oczywiście miałby ogromne kłopoty, bo tutaj pan już powiedział, była presja prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, ale nie w niejednej sprawie. Leszek Miller wchodził w konflikt z Aleksandrem Kwaśniewskim, także nie byłoby to nic wyjątkowego. Była ogromna presja Marka Borowskiego, ale Leszek Miller jak chciał, to on jak buldożer łamał opór i wygrywał. Moim zdaniem zgodził się na komisję, ponieważ czuł się właśnie ofiarą, czuł się niewinny, też nie rozumiał całego tego zamieszania. Dlaczego Rywin poszedł w jego imieniu? Kto jak to? Ale Miller wiedział, czy posłał Rywina, czy nie.
Więcej, od razu wtrącę, bo pan o tym pisze, przecież ważnym elementem tej całej historii jest konfrontacja, do jakiej doprowadził premier Leszek Miller w swoim gabinecie, zapraszając Lwa Rywina i Adama Michnika.
Tak? Wie pan, ja w wielu momentach zwracam uwagę w książce na te sytuacje, które czynią bezzasadnymi podejrzenia wobec Leszka Millera jako uczestnika tej afery, jako mocodawcy tej grupy, która wysłała Rywina do Agory po łapówkę. Ja uważam, że to było nadużycie, że ta grupa przekonała skutecznie Lwa Rywina, że działa w imieniu Millera, ale że Miller z tym nie miał nic wspólnego. I uważam Leszka Millera, i to jest, przyzna pan, to też jest jednoznaczny wniosek, który płynie z tej książki, za ofiarę tej sytuacji. Natomiast ja, prawdę mówiąc, nie rozumiem. Staram się tam trochę psychologizować w książce, żeby to jakoś objaśnić, bo ja jednej rzeczy nie rozumiem. Dlaczego Leszek Miller, ofiara tej sytuacji, ofiara tych ludzi, którzy zdecydowali się na wkroczenie na tą drogę, która ich doprowadziła do wysłania Rywina do Michnika. Dlaczego Leszek Miller ich osłonił? Bo na tym polega kłopot SLD i ta niemożność podniesienia się do dzisiaj całej lewicy z tych zaszłości sprzed 20 lat, że SLD, która tak naprawdę z afera Rywina była, moim zdaniem, choć to jest tylko dowód poszlakowy, ja to bardzo mocno w książce podkreślam, ja nie wykładam twardych dowodów, ja konstruuję dowód poszlakowy i tak jak widzowie obserwujący komisję śledczą wyrabiali sobie zdanie, tak czytelnik mojej książki też może sobie wyrobić zdanie. Może podzielić moją opinię, która z tej książki rysuje się jednoznacznie. Tak, uważam, że trzy osoby to są osoby, które stoją za całym działaniem Lwa Rywina. Myślę, że jeszcze o nich porozmawiamy. Ale te osoby nie działały w imieniu SLD. Były jak pasożyt na ciele SLD. Wydawało mi się, pracując w komisji śledczej, że dla SLD jest jedyna droga postępowania. Ustalić, jak wyglądała prawda, skoro wszystkie przesłanki, poszlaki wskazywały na winę tych trzech osób, to napiętnować te osoby. Taki jest sens działania komisji śledczej. Komisja śledcza to nie prokuratura. Komisja śledcza żadnych kar nie wymierza. Natomiast komisja śledcza, obnażając tą sprawę, no, prowadzi do swoistego takiej kary infamii, która była w staropolskim państwie, gdzie właśnie to była jedna z najcięższych kar infamii, to znaczy uznania kogoś za winnego niegodnych zachowań i pozbawienia go jakby czci, no w tym przypadku prawa do funkcjonowania życia publicznego. I to mi się wydaje, nam się udało w komisji śledczej wobec tej trójki osób osiągnąć. Dlaczego Leszek Miller się zdecydował, będąc przecież ofiarą ich działania, na osłonięcie ich I na zamiecenie sprawy pod dywan, to jest dla mnie tajemnica, której do dzisiaj nie rozumiem. Próbuję w książce szukać jakichś wyjaśnień, próbuję tam wskazywać na to, że właśnie, znaczy na złą rolę, którą odegrał zwłaszcza Zbigniew Ziobro, bo Zbigniew Ziobro od początku usiłował udowodnić, że właśnie mocodawcą grupy trzymającej władzę tych trzech osób, o których mam nadzieję za chwilę porozmawiamy, był właśnie Leszek Miller. No Leszek Miller, widząc jak absurdalne jest to oskarżenie wobec niego, no bo czuł się i słusznie niewinny, mógł w pewnym momencie zacząć podejrzewać, że i te zarzuty wobec innych osób też są dęte. Ja uważałem od początku, że chcąc na siłę skonstruować akt oskarżenia Zbigniew Ziobro szkodzi całemu działaniu komisji, ponieważ mieszając osoby winne i niewinne, buduje koktajl, który w gruncie rzeczy jest nie do przyjęcia dla bardzo wielu ludzi. I jestem przekonany do dzisiaj, że tutaj Ziobro, uchodzący za takiego skutecznego śledczego w powszechnej opinii, tak naprawdę w komisji zbyt pozytywnie się nie zapisał. Także to nie z tego powodu. Może będzie jeszcze okazja powiedzenia o tym, jak na pół roku zablokował z głupoty przecież, bo uważam, że nie, że jakoś tam świadomie, ale z głupoty na pół roku zablokował kluczowy materiał dowodowy
komisji. Ważne dokumenty.
Tak. Więc...
To tylko, że jeszcze...
Więc wie pan, ale to jest właśnie ta tajemnica Leszka Millera. No dlaczego będąc ofiarą całej tej sytuacji, na koniec, a miał tyle władzy w partii, chociaż jego pozycja słaba, osłonił winowajców. I czyli, jeśli nie pozwolił na ukaranie winowajców, czyli wziął winę na całą formację. I tak ludzie obserwujący, a ta komisja miała ogromną oglądalność, transmisje z naszych obrad przybijały tylko transmisje ze skoków Adama Małysza, to wtedy nasz orzeł z Wisły zdobywał wszystkie swoje najpiękniejsze tytuły. I Polacy obserwujący pracę komisji na koniec, oczekujący moim zdaniem ukarania tej trójki rzeczywistych winowajców, jak zobaczyli, że SLD osłoniła na koniec, próbowała osłonić, bo to zresztą nie było skuteczne, tą trójkę, no to doszli Polacy do wniosku, skoro zamiatacie pod dywan, no to znaczy jesteście ludźmi o nieczystych sumieniach, jesteście też winowajcami. I Polacy wymierzyli karę tej formacji. W 2005 roku SLD straciło do 3/4 wyborców z 2001 roku. W 2001 roku głosowało ponad 40% wyborców na SLD, a w 2005 tylko 11%. I proszę zwrócić uwagę, po 20 latach lewica już nawet odrzuciła ten szyld, żeby nie szkodził już. Osoby tylko jednej nie zmieniła, ale lewica nie może się po tym ciosie podnieść. Chociaż oczywiście nie jest to jedyna przyczyna. Tę aferę Lwina nie da się wszystkiego wytłumaczyć, ale uważam, że pamięć o tej aferze, która wśród ludzi, zwłaszcza dojrzałych i starszych, ciągle jakoś funkcjonuje jako pewne wrażenie, już może byłoby tym ludziom trudno analizować szczegóły tej sprawy sprzed 20 lat, ale złe wrażenie SLD pozostało i ono trzyma po wielu Polaków za rękaw, jak idą do wyborów, żeby i moim zdaniem nie pozwala na lewicę zagłosować.
Chociaż i tu jest jeszcze jeden taki element, który wydaje mi się, że też warto przywołać, właśnie jak ta afera żyje poza komisją śledczą. No bo przywołuje pan, to oczywiście to była głośna sprawa, pewnie to słynne powiedzenie o szorstkiej przyjaźni między prezydentem a premierem również dotyczy tego fragmentu czy tego okresu, ale to jest właśnie też czas, kiedy, jak pan pisze, Aleksander Kwaśniewski zaatakował w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, udzielił wsparcia komisji śledczej, ale jednocześnie skrytykował premiera za niezawiadomienie prokuratury o aferze. Premier popełnił błąd, mówił pan prezydent. Minister Kurczuk popełnił błąd, to minister sprawiedliwości. Ja też w jakimś sensie popełniłem błąd, ale gdy premier ma sprawę w swoich rękach, to trzeba założyć, że wie, co robi. Więc tu była cała seria istotnych błędów. Potrzeba było natychmiast skierować sprawę na drogę prokuratorską. I w tymże wywiadzie właściwie pan prezydent, przywołuje pan oczywiście fragment z tego wywiadu, no sugeruje, że premier powinien podać się do dymisji. I za chwilę Leszek Miller odpowiada na ten cios, jest zaproszony do TVP jako gość jedynki, wywiad prowadzi Piotr Gębarowski i premier mówi tak, państwo wiedzą, ja od początku uważałem całą sprawę za kwestię fantazji z pogranicza faktów nierealnych. Natomiast jeśli prezydent uważał, że jest to kwestia poważna, to przecież sam mógł złożyć zawiadomienie do prokuratury, bo jego wiedza, z tego co można przeczytać, była bardzo rozległa, być może większa niż moja. Bo w ubiegłym tygodniu wraz ze swoimi współpracownikami dowiedzieliśmy się, że prezydent dysponuje listem od pana Lwa Rywina, wysłanym bodajże w końcu lipca ubiegłego roku. To jest oczywiście właśnie z pana książki, ale wydaje mi się, że jest to ciekawe, żeby na to zwrócić uwagę, ponieważ z jednej strony właśnie jest komisja śledcza, duże zainteresowanie opinii publicznej, ale obok no, toczy się jakaś ważna walka polityczna, też z dużymi konsekwencjami dla państwa.
Ta walka miała dwa konteksty. Aleksander Kwaśniewski moim zdaniem okazał się być osobą niezwykle przenikliwą. Aleksander Kwaśniewski nie był zwolennikiem zmiany formuły SLD. Przypomnijmy, w latach 90., kiedy to Aleksander Kwaśniewski razem z Leszkiem Millerem budowali potęgę SLD, to była taka federacja, sojusz kilkudziesięciu różnego rodzaju podmiotów lewicowych, rozdyskutowany, polemizujący ze sobą. No rzeczywiście nie miało to nic wspólnego z jakąś dyscypliną partyjną z czasów PRL-u. Leszek Miller, kiedy Aleksander Kwaśniewski został prezydentem, rozrzekł się wtedy przewodniczenia Sojuszowi Lewicy Demokratycznej. Leszek Miller doszedł do wniosku, że ta formuła już nie pasuje do nowych czasów. Nowe czasy wymagają silnej, scentralizowanej partii z mocnym przywódcą. I w 1999 roku stworzył nowe SLD. Nazwa została, ludzie zostali ci sami, szef został ten sam, czyli Leszek Miller, więc to się wydawało, że to jest taka zmiana nie do końca istotna, ona była zasadnicza. W miejsce takiej rozdyskutowanej, pełnej wolności formacji zastąpiła partia wodzowska w gruncie rzeczy. Aleksander Kwaśniewski od początku był wobec tego zdystansowany. Uważał, że to grozi oligarchizacją życia politycznego, że to grozi właśnie śmiertelnie lewicy oligarchizacją ze wszystkimi negatywnymi skutkami oligarchizacji życia partyjnego i państwowego, no bo skoro dana partia zacznie rządzić, a nieuchronną konsekwencją oligarchizacji są afery, łącznie z korupcyjnymi. I afera Rywina tak naprawdę była dla Aleksandra Kwaśniewskiego dowodem na to, że sprawy w SLD idą w złym kierunku. I naciskał na SLD, żeby to zmienić. A drugi kontekst to był kontekst europejski. Cała Polska przykuta do telewizorów oglądała aferę Rywina, nabierała coraz gorszego zdania o rządzącym SLD. Sondaże, popularność SLD i popularność rządu leciała na łeb, na szyję. Aleksander Kwaśniewski się coraz bardziej obawiał, że ten negatywny odbiór afery Rywina i negatywne oceny, które zaczynają narastać w społeczeństwie w stosunku do SLD, odbiją się na wyniku referendum europejskiego. Jesteśmy już, mówimy o wydarzeniach z wiosny, z późnej wiosny roku 2003, a w czerwcu, o ile dobrze pamiętam, na początku czerwca, pan będzie to lepiej pamiętał jako ekspert od spraw europejskich, było referendum europejskie.
Tak jest, 7-8.
Tak jest i właśnie ten wywiad w Rzeczpospolitej, o której pan mówi, to jest kilka tygodni do referendum, tam jednoznacznie prezydent daje do zrozumienia, że najlepiej byłoby, gdyby Leszek Miller podał się do dymisji w ogóle, co tak szczególnie zeźliło Leszka Millera, ale Aleksander Kwaśniewski działa tutaj przekonaniu o wyższej potrzebie. To znaczy, jeśli to nadal tak się będzie toczyło, to Aleksander Kwaśniewski zaczął się bać, że to może zaważyć na wyniku referendum, bo każde referendum, niezależnie w jakiej sprawie się toczy, w gruncie rzeczy jest też referendum zaufania społeczeństwa do rządu, no bo to rząd przecież był organizatorem tego referendum. Leszek Miller zresztą wstąpienie do Unii Europejskiej uznawał za dzieło swojego życia.
Ale... No, co więcej, przypomnijmy, w grudniu, kiedy pan się dowiaduje 27 grudnia, mając w ręku artykuł w Gazecie Wyborczej o aferze, w grudniu, 13 zresztą grudnia tegoż 2002 roku, rząd Leszka Millera z sukcesem, przypomnijmy, kończy negocjacje akcesyjne w Kopenhadze i rzeczywiście z punktu widzenia rządu i samego premiera to jest olbrzymi sukces
ogromny tej
ekipy, prawda? I tutaj nie ma jakby wątpliwości, bo to jest olbrzymi sukces. Natomiast sytuacja polityczna w Polsce rzeczywiście powoduje, że również partie opozycyjne wykorzystują aferę do atakowania rządu i z innej zupełnie chwili, którą ja akurat poznałem, robiąc kiedyś i ja pisząc książkę właśnie o tamtym czasie, rozmowę z ministrem z Kancelarii Prezydenta, z panem Dariuszem Szymczychą. On między innymi organizuje takie spotkanie, na które przyjeżdża Günther Verheugen, komisarz odpowiedzialny za negocjacje i rozszerzenie Unii Europejskiej, i tenże Verheugen mówi do liderów opozycji ówczesnej: dajcie spokój, przestańcie atakować Millera, tak? I formację, i rząd, bo teraz jest najważniejsze referendum. Więc to jest kontekst tej całej historii.
Tak, oczywiście tutaj te sprawy europejskie i afera Rywina się nawzajem przenikają. Przypomnijmy, że Adam Michnik nagrał Lwa Rywina z tą przestępczą propozycją 22 lipca 2002 roku. Tekst w Gazecie Wyborczej ukazał się 27 grudnia tego roku, czyli to minęło prawie pół roku. Adam Michnik się potem tłumaczył, kiedy go atakowano, dlaczego tak długo nie publikował tego tekstu. Tłumaczył się dwoma względami. Z jednej strony, że prowadził, i rzeczywiście prowadził, niektórzy w komisji w to wątpili, ja nie mam wątpliwości, Adam Michnik razem z Pawłem Smoleńskim, dziennikarzem Gazety Wyborczej, prowadzili bardzo intensywne śledztwo, chcąc w ogóle rozwikłać tą tajemnicę, która też potem no, była zadaniem komisji. Niewiele z tego wyszło. Efektem tego śledztwa był ten artykuł, ale artykuł był opisem wydarzeń, w gruncie rzeczy szczegółowym zrelacjonowaniem treści nagrania. Natomiast Adam Michnik, ale to była tylko jedna strona medalu. Druga strona medalu to Adam Michnik tłumaczył wielokrotnie, ja mu wierzę, że nie publikował tego sensacyjnego artykułu stawiającego pod znakiem zapytania elitę rządzącą Polską. Elitę mówię w cudzysłowie, no bo to za elita, która posyła przestępcę z propozycją łapówki do redaktora naczelnego jednej z gazet. Ale ludzi rządzących pod znakiem w bardzo złym świetle, więc nie chciał Adam Michnik, żeby taka sensacja, taki skandal korupcyjny w Polsce zaciążył też na tej ostatniej fazie negocjacje o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Nie wszyscy w Europie byli entuzjastami przyjęcia Polski, więc oni zapewne tego rodzaju wydarzenie w Polsce jakoś by usiłowali w swoje żagle wziąć. Także tutaj ta niby szczegółowa sprawa ma odniesienia do bardzo wielu aspektów polskiej polityki, włącznie z tą polityką międzynarodową.
No właśnie. Wskazał pan, że w wyniku prac komisji i wszystkich przemyśleń, również już teraz na etapie pisania książki, prowadzą pana do tych trzech osób, których nazwiska jeszcze nie padły w naszej rozmowie, ale jednocześnie w książce zwraca pan uwagę na to, że nawet jeśli no wyraźnie wszystkie poszlaki obciążają te trzy osoby, to, i tu cytuję z książki, jednak dowodów, które wiązałyby tę dwójkę z żądaniem łapówki, nie było żadnych. No i teraz, jak należy właśnie rozumieć to wskazywanie jednak na osoby, które pana zdaniem w całą historię były zaangażowane?
Na czym polega to, co prawda, poszlakowy, ale moim zdaniem bardzo rozbudowany ciąg dowodowy, który ja w książce konstruuję. Dlaczego w ogóle moim zdaniem jest możliwe rozwikłanie tej tajemnicy afery Rywina, zwłaszcza po 20 latach, jak to się już ucukrowało, jak mówi wieszcz, uleżało jak tytoń, jak się trochę kurzem archiwalnym przysypało. Ja po 20 latach poszedłem do archiwum sejmowego i raz jeszcze szczegółowo zapoznałem się z materiałem komisji. One są wszystkie zarchiwizowane. To jest kilkadziesiąt tysięcy stron liczący zbiór, ogromna praca, no ale dla przewodniczącego komisji to nie był las, przez który się nie można przedrzeć, tylko oczywiście moje znane strony i klimaty. Natomiast myślę, że, znaczy ja zrozumiałem po 20 latach, że myśmy w komisji nadmiernie zafascynowali się przesłuchaniami. Tymczasem przesłuchania mogą odsłaniać wydarzenia dopełniające. Tak naprawdę istotę odsłanianych wydarzeń można wyczytać z dokumentacji. I jest kapitalny materiał dokumentacyjny, który właśnie przez lekkomyślność Zbigniewa Ziobry na pół roku został zablokowany. Ten materiał to jest kilkaset tysięcy stron licząca dokumentacja przekazana nam przez Agorę, przez panią prezes Wandę Rapaczyńską. To jest dokumentacja negocjacji Agory z Aleksandrą Jakubowską na temat nowelizacji, na temat właśnie tego przepisu dekoncentracyjnego, czyli tego przepisu, który blokował transakcję zakupu Polsatu przez Agorę. I jak się tą dokumentację szczegółowo rozłoży na czynniki pierwsze, to widać, że misja Rywina i te negocjacje, które Jakubowska jako sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i osoba ze strony rządu prowadząca tą nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, osoba ciesząca się całkowitym zaufaniem premiera Leszka Millera i w moim głębokim przekonaniu nadużywająca właśnie tego zaufania, te negocjacje zapinają się z tą korupcyjną misją Rywina jak suwak. I to nie jest tak, że jeden czy dwa ząbki do siebie pasują. To jest kilkanaście kolejnych ruchów. Ja właśnie przed 20 laty, nie wracałem już potem do tej lektury, ale ją dosyć dobrze pamiętałem, czytałem książki autorów zajmujących się korupcją, przedstawiających w swoich publikacjach, jak wyglądają negocjacje korupcyjne, to, co robiła Jakubowska z Agorą i równolegle misja Rywina, to były typowe takie negocjacje korupcyjne. O tyle one były wyjątkowe, że Agora, pani prezes Rapaczyńska, pojęcia nie miała i odpowiadała pani minister Jakubowskiej, no tak, jak odpowiada firma zainteresowana w doprowadzeniu do korzystnej dla niej legislacji procedowanej właśnie ustawy. Z tym, że podejrzenia, niektórzy członkowie komisji mieli takie podejrzenia, że Agora jednak przez pewien okres czasu dopuszczała możliwość negocjacji korupcyjnych za pośrednictwem Rywina właśnie z tą grupą trzymającą władzę. No, w tym przypadku wymieniliśmy już nazwisko pani Aleksandry Jakubowskiej. Moim zdaniem to jest absolutne nieporozumienie, piramidalna bzdura. Te rozmowy od pewnego momentu toczyły się po to, żeby nie spłoszyć Rywina i żeby udokumentować przestępstwo. Kiedy te kilka dni między 18 lipca a 22 lipca, to znaczy nieszczęście też i zagmatwanie sytuacji polegało na tym, że ludzie Agory i Gazety Wyborczej, mówię tutaj o pani prezes Agory Wandziera Paczyńska, Adamie Michniku, oni bardzo długo jeszcze w trakcie prac komisji w ogóle nie dopuszczali do siebie myśli, że istnieje jakiś związek między pracami legislacyjnymi a propozycją Lwa Rywina. Na tym moim zdaniem polegało to kopernikańskie ustalenie komisji śledczej, że myślmy, opierając się o tą dokumentację dostarczoną przez Agorę, bo nieprzypadkowo tą dokumentację Aleksandra Jakubowska zniszczyła w Ministerstwie Kultury, ona odchodząc z ministerstwa, bo kiedy wybuchła afera Rywina, to pani Aleksandra Jakubowska zmieniła pracę, przestała być sekretarzem stanu, wiceministrem w Ministerstwie Kultury, stała się szefem gabinetu politycznego premiera Leszka Millera, odchodząc z ministerstwa, poleciła swojemu współpracownikowi wyczyścić dysk swojego komputera. Kiedy żeśmy ją pytali w komisji, dlaczego to zrobiła, to się uśmiechnęła, powiedziała, że ona jest porządna, ona zawsze po sobie sprząta. No to może to jest i dobry bonmont, zagrywka słowna, natomiast to jest tak naprawdę mówienie o przestępstwie. Treść służbowego komputera jest dokumentacją urzędową, a ona przez ten komputer, no to chodziło o korespondencję mailową, większość korespondencji między Wandą Rapaczyńską a Aleksandrą Jakubowską miała charakter maili, właśnie te wydrukowane maile Agora nam dostarczyła w czasie naszego komisyjnego śledztwa. To są dokumenty państwowe o kapitalnym znaczeniu. Niszcząc te dokumenty, osoba czyszcząca ten dysk popełniała przestępstwo, ale pani Jakubowska w moim głębokim przekonaniu nie uczyniła tego przypadkowo. Ona zacierała ślady ze sobą, no ale korespondencja komputerowa ma to do siebie, że jest u nadawcy, jest u odbiorcy. Agora nic nie zniszczyła i cała ta dokumentacja została nam przekazana. I tutaj wracam do wątku, który rzuca złe światło na Zbigniewa Ziobro, bo cała ta dokumentacja kapitalna, ona nam pozwoliła jak rakiecie kosmicznej odpalić kolejny silnik i wyjść na orbitę, w gruncie rzeczy dojść do prawdy. Cała ta dokumentacja była w rękach Zbigniewa Ziobro od marca 2003 roku, bo kiedy żeśmy przesłuchiwali zastępczynię w Agorze pani prezes Wandy Rapaczyńskiej, panią wiceprezes Helenę Łuczywo, to pani Łuczywo powiedziała, że Agora ma taką dokumentację i może nam przesłać. Ale ponieważ Ziobro ją wtedy pytał, to przesłała na adres Ziobry tą kopertę liczącą kilkaset stron dokumentacji. A Zbigniew Ziobro ją wziął, nie wiem, otworzył, nie otworzył, odłożył na półkę i wrócił do niej dopiero po pół roku. No muszę powiedzieć, kiedy to wyszło na jaw, to większość komisji chciała w ogóle Ziobrę za sabotowanie śledztwa karnie wyrzucić z komisji. Decydował mój głos. Uważałem, że nie zrobił tego w złej wierze, tylko że z głupoty. I kara mi się wydawała zbyt okrutna. No, aczkolwiek piszę o tym, że to szczerze w książce. Wielokrotnie, zwłaszcza po 2015 roku wracałem do myślami do tamtej sytuacji. No bo gdyby Zbigniew Ziobro wyleciał karnie z komisji za bojkotowanie, za sabotowanie śledztwa, to już kariery myślę, jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny by nie zrobił. I wielokrotnie potem się zastanawiałem, czy rzeczywiście kierując się przyzwoitym traktowaniem sprawy, no bo inaczej się go karze za złą wolę, inaczej za głupotę. No, kara śmierci, a to była polityczna kara śmierci za głupotę, no, wydawała mi się zbyt okrutna. Wydawało mi się, że wystarczającą karą jest ujawnienie tej całej sprawy, a ją już ujawniliśmy wtedy. To się działo na oczach całej opinii publicznej. No ale muszę powiedzieć, dzisiaj bym już tak łaskawy dla Ziobry nie był.
Panie profesorze, zostały nam niestety 3 minuty. Z 3 nazwisk pojawiło się jedno. Nie opisze już pan powodów, dla których te 2 nazwiska są tak ważne, pana zdaniem, w wyjaśnieniu tej afery, ale przynajmniej powinny one paść i odsyłamy naszych słuchaczy do książki, jak i do wielu innych wątków, chociażby żeby słuchacze już czytając książkę dowiedzieli się, jak to było w końcu nie tylko z wakacjami, ale no też okropna historia. W trakcie prac komisji śledczej uderzono właśnie w pana żonę Darię, chcąc również wyrzucić pana w ten sposób z pracy komisji jako przewodniczącego.
Ja opisuję ten incydent, bo on był dla mnie takim osobistym, nie mogłem go ujawniać, wszystko było w cztery oczy. Chętnie bym go ujawnił, ale byłoby słowo przeciwko słowu. Nie nagrałem mojego rozmówcy, choć może należało to zrobić, ale nie potrafiłem, nie byłem do tego gotów, jeszcze nieważne. Ale ten incydent mnie przekonał, że grupa trzymająca władzę jest brutalna, bezwzględna, skoro usiłuje mnie szantażować. Natomiast wracam do tych dwóch nazwisk. Te dwa nazwiska to jest Robert Kwiatkowski. No, w czasie tej konfrontacji u Leszka Millera, gdzie był Adam Michnik i Lew Riwin, na pytanie Leszka Millera, kto cię posłał do Agory po łapówkę, zupełnie osłupiały, oniemiały, zdemolowany psychicznie Lew Riwin wyrzucił z siebie Robert, czyli Robert Kwiatkowski. Także to jest... Zresztą ja bardzo obszernie ten wątek w książce analizuję. Drugie nazwisko to jest Włodzimierz Czarzasty. Wiele trudu włożyłem, żeby jak wyłuskać z całej tej góry popiołu zmieszanego z ziarnami jak kopciuszek, te ziarna świadczące, ale w charakterze poszlak, ale na rzecz tezy, że jednak mózgiem całego tego przestępczego pomysłu był Włodzimierz Czarzasty. Ale brzmi to gołosłownie, odsyłam do książki, to jest kilkaset stron, ale właśnie bardzo, bardzo tam dokładam starań, żeby tą tezę przedstawić czytelnikowi, choć podkreślając, dziękuję, że pan też na to zwrócił uwagę, że to jest tylko proces poszlakowy, ale jeśli ktoś chce sobie wyrobić zdanie o Włodzimierzu Czarzastym od dzisiejszych jego deklaracjach, że nie może być żadnego łotrostwa, które w Rzeczpospolitej nie byłoby rozliczone, no to gorąco proszę, niech sięgnie do mojej książki.
Bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Nałęcz, historyk, autor książki Afera Rywina, Odsłonienie Nieprawdy, był gościem dzisiejszej audycji.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się państwu. Dobranoc.
I podziękowania dla Karoliny Kłaczyńskiej, wydawczyni. Maciej Zakrocki, do jutra w tej samej porze.